I znowu na roboczo. Dzisiaj, bo tak ostatnio było dużo na świątecznie, a teraz już tak znowu możemy właśnie nastawić się przede wszystkim na poznanie czegoś, co okaże się ważnym. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą, przechodzisz obok księgarni, zatrzymujesz się i twoją uwagę przyciąga tytuł Jak wygrać każdy konkurs. Stoisz przy tej witrynie księgarni, patrzysz na tą książkę. O, co za ciekawa książka. Jak wygrać każdy konkurs. Wyobraź sobie, że ty też masz wkrótce stanąć do pewnego konkursu, który otworzy nowe możliwości, niezwykłe możliwości w życiu, na przykład jakiś konkurs muzyczny, telewizyjny albo pisarski, więc z zaciekawieniem patrzysz na tą książkę, jak wygrać każdy konkurs, ale patrzysz na cenę 3,50. Czemu tak tanio? Robisz krok do tyłu, patrzysz, no tak, tania książka, księgarnia taniej książki. Dlaczego nikt nie kupuje książki, jak wygrać każdy konkurs? Zagadujesz osobę, która zatrzymała się obok, przy witrynie księgarni i mówisz, ciekawe, dlaczego nikt nie chce kupować tej książki, jak wygrać każdy konkurs? Osoba odpowiada, pewnie dlatego, że każdy wie, jak wygrać konkurs. Aha, ale twoja ciekawość zwycięża i w końcu masz sam stanąć do konkursu, więc wchodzisz, kupujesz. Ciekawe, co jest w tej książce. Jak wygrać każdy konkurs? Nie możesz się doczekać, siadasz na najbliższej ławce i czytasz. Dzisiaj właśnie o tym, w kolejnym odcinku Ewangelii Łukasza, o tym, jak wygrać konkurs. I to nie byle jaki, prawdopodobnie najważniejszy w życiu. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Popatrzmy. Powiedział też Jezus do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i modlił i mówił, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Gdzie tu jest mowa o konkursie? Ostatnie słowa, będzie wywyższony. Szerszy kontekst pokazuje, że to wywyższenie, o którym mówi Jezus, polega na tym, że sam Bóg osobiście się nami zajmie, zaangażuje się w nasze życie i doprowadzi do czegoś ważnego, niezwykłego. Wiele konkursów polega na tym, że kiedy przejdziemy eliminację, jakiś trener czy jakiś genialny przewodnik się nami zajmie i poprowadzi do niezwykłych osiągnięć. Na przykład w dziedzinie muzyki doprowadzi do czegoś, do czego byśmy sami nigdy nie doszli. Ale tutaj jest rzecz niesłychana. To sam Bóg się ma nami zająć, poprowadzić, byśmy zdobyli w życiu coś najważniejszego. Jednak w każdym konkursie bywa tak, że najpierw trzeba się zakwalifikować i nie każdy się kwalifikuje. Tutaj walka idzie o to, czy dostaniemy się do tej niezwykłej klasy, można powiedzieć obrazowo, pod opiekę Boga. Co jest potrzebne, by Bóg zajął się naszym życiem, by przejść dalej w tym konkursie, zdaniem Jezusa? Potrzebne jest, jak widzimy w naszym fragmencie, pewne spojrzenie na siebie. Spojrzenie na siebie. Jezus opowiedział historyjkę o dwóch ludziach, z których każdy miał pewne spojrzenie na siebie, każdy z nich inne. I tylko jeden z nich załapał się na ciąg dalszy. Jezus mówi w wersie 14, odszedł usprawiedliwiony, to znaczy nie było przeszkód, by przejść dalej, by Bóg działał w jego życiu. Przeszedł do następnego etapu. Tamten drugi odpadł, zatrzymał się na przeszkodzie i nie poszedł dalej. Odpadł z konkursu. Z takim patrzeniem na siebie, jakie miał faryzeusz, z takim podejściem do samego siebie, nie miał szans się zakwalifikować, by Bóg się nim dalej zajmował. Co to za spojrzenie na siebie, co to za myślenie o sobie, które dyskwalifikuje, które pozbawia nas tego, żeby Bóg działał w naszym życiu. Wers 11 o tym mówi w połowie. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Ja zachowuję, daję. Co to za cecha? Toczy się kolejna edycja pewnego konkursu muzycznego. Na scenę wchodzi boys band złożony z pięciu chłopaków. Ich pewność siebie pojawiła się na scenie, zanim jeszcze weszli. Jeden z jurorów, Elżbieta Zapędowska, mówi: powiedzcie coś o sobie. Przyjechaliśmy tu wygrać. Właśnie wróciliśmy z Kansas City i zaraz jedziemy do Miami i wpadliśmy na chwilę, żeby zgarnąć nagrody w tym konkursie. Dosyć duża pewność siebie. Wykonali utwór w ich imieniu genialny, w ich mniemaniu. Jednak usłyszeli od jurorów, od Elżbiety Zapędowskiej: nie chcemy przeszkadzać w tej waszej wspaniałej karierze, skoro jesteście tacy genialni. Miny im zrzedły. Nie załapali się do konkursu. Wydawało im się, że są najbliżej wygranej. Mylili się. Okazało się, że są najdalej. To byli ci, którzy patrzyli z pogardą na książkę, jak wygrać każdy konkurs, bo przecież wiedzieli. Wielu ludzi myśli, że wie, a jednak nie wiedzieli, jakiej cechy im zabrakło. Załapał się ktoś inny. Potrzebne jest pewne spojrzenie na siebie, żeby Bóg działał w naszym życiu, żeby odpowiadał na modlitwy. Takie spojrzenie na siebie miał drugi człowiek w historyjce Jezusa, celnik. Czytamy o nim jeszcze raz wers 13. Natomiast celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Co oznaczają te słowa? Jaki obraz siebie, spojrzenie na siebie ma ten człowiek? To oznacza: Boże, nie ma we mnie nic prócz błędu. Jestem chodzącym błędem. Jestem kiepski. Zbłądziłem, zmarnowałem. Trawiłem życie na rzeczy, które okazują się bez wartości. Sprzeniewierzyłem, zlekceważyłem, zdradziłem. I nie ma we mnie nic, co by mnie usprawiedliwiało. Jedyna rzecz, na którą mogę liczyć, to Twoja litość. Więc liczę w 100% na Twoją litość. Zlituj się i uczyń ze mnie człowieka według Twoich standardów. Podczas kwalifikacji innego konkursu muzycznego na scenie stanęła dziewczyna, przeciwieństwo tamtego boysbandu, nieśmiała, zalękniona, w swetrze zrobionym na drutach, jakby przepraszająca, że tu jest. Poza tym, co tu dużo mówić, mało sceniczna. Zanuciła nieśmiało kilka taktów piosenki. Dlaczego tu przyszłaś, dziewczę? Pyta jeden z jurorów. Bo pan potrafi zrobić coś z niczego. Załapała się do konkursu. Jezus kończy swoją wypowiedź słowami: kto się uniża, będzie wywyższony. Cecha, która sprawi, że wygram najważniejszy konkurs, konkurs o działanie Boga, co to za cecha? Również pewne spojrzenie na siebie, sposób patrzenia na siebie, ale nie jak faryzeusz, lecz jak celnik. Jakie ja mam spojrzenie na samego siebie, czy na samą siebie? Jaki jest mój sposób myślenia o mnie samym? A jak zyskać sposób myślenia, by wygrać konkurs, by Bóg chciał ze mną iść dalej i coś robić niezwykłego w moim życiu? Trzeba pewne cechy myślenia odrzucić, a w ich miejsce przyjąć inne. Można powiedzieć, że trzeba wyczyścić swój sposób myślenia z pewnych rzeczy i w ich miejsce wstawić nowe. Co myślał o sobie ten faryzeusz? Co wymagało wyczyszczenia z jego myślenia, zdaniem Jezusa, według jego przypowieści? Uważał się za dobrego człowieka, nawet dziękował za to Bogu. Był zadowolony z siebie, uważał, że może liczyć na siebie, uważał, że raczej zasługuje na zbawienie. To wszystko trzeba odrzucić. Bo człowiek może coś tam myśleć o sobie i być z tego zadowolony, ale istotne jest, co myśli Bóg. A Bóg co myśli o takim człowieku jak faryzeusz? Jest tak samo kiepski jak inni, tak samo dał w bok, z tym, że nie widzi tego. Ponieważ skupia się na powierzchownych rzeczach, które zasłaniają mu prawdę o sobie. Jakie to rzeczy? Popatrzmy w inne miejsce Biblii, Księga Izajasza 29. Ten lud sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode mnie. Cześć jego jest dla mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem. Taki człowiek nie widzi, jak jest z nim źle, bo jest to zasłonięte przez pewne świecidełka. Człowiek powtarza jakieś piękne, wyuczone frazesy, jakieś poematy do Boga i się nimi zadowala, zamiast patrzeć na serce, na swoje motywy. Skupia się na powierzchownych zachowaniach. To trzeba odrzucić, wyczyścić w swoim sposobie myślenia. Dobrze jest być świadomym mechanizmów, które w nas ludziach zachodzą. Jeden z mechanizmów to łudzenie się. Polega na zaciemnianiu prawdy o sobie przez tak zwane dobre uczynki. I jest to tendencja do udowadniania sobie i Bogu, że jestem w porządku, że na mnie można liczyć, chociaż to nie jest prawdą. Nawet jak zaczyna świtać nam w głowie, że jest z nami źle, to włącza się taki mechanizm upierania się. Dobrze, do tej chwili mi się nie udało, ale od teraz się postaram i pokażę, że jednak nie jest ze mną tak źle. Udowodnię, że zasługuję. Błędny sposób myślenia, zdaniem Jezusa. Dlatego, że polega na ufaniu sobie, liczeniu na siebie. Inny mechanizm, porównywanie się z ludźmi wokół i znajdowanie gorszych od siebie co do zewnętrznych zachowań i myślenie, że skoro moje te zewnętrzne zachowania są lepsze, no to jestem lepszy, bo nie robię tego, co niektórzy. Ale z perspektywy Boga to jest nieprawda. Jestem takim samym grzesznikiem jak inni, z tym, że tego nie widzę. Symptomem porównywania się z innymi i tego zaciemniania prawdy o sobie jest coś, o czym mówi wers 14. Porównywanie się z innymi prowadzi do wywyższania siebie i pogardy w stosunku do tych, którzy gardzą sobie gorzej ode mnie. Oburzanie się na nich, tak? Że człowiek oburza się na innych, co oni robią. Skąd to wszystko się bierze? Skąd się bierze taka ocena innych i siebie? Z niewłaściwego wartościowania, co jest gorsze od czego? Pycha, wbrew opinii większości, jest grzechem z najwyższej półki. Jest na pierwszym miejscu, jest najgorszym z grzechów i to ona prowadzi do najgorszego. Faryzeusz, bohater historii Jezusa, zwraca uwagę na bardziej powierzchowne rzeczy, drażniły go czyny innych ludzi, mówi o nich zdziercy, oszuści, cudzołożnicy. Przeszkadzało mu to, oburzał się na innych, wynosił, a jednocześnie ulegał najgorszemu grzechowi z najwyższej półki, pysze. Jezus pomógł wielu ludziom, których życiowe błędy aż krzyczały. Pomógł wielu zdziercom, oszustom i cudzołożnikom. Ale nie mógł pomóc faryzeuszom. Przeszkodą był grzech pychy. Ja nie potrzebuję pomocy, bo sobie świetnie radzę. To grzech z najwyższej półki. Nie ma większego. To gorzej niż bym, i tu możemy wstawić czyny innych, za które jesteśmy na nich oburzeni. Prawda, którą Jezus tu pokazuje, jego porada, jak wygrać konkurs, jak sprawić, żeby Bóg zaangażował się w moje życie, mówi, potrzebujesz odrzucić ten sposób myślenia, że możesz ufać sobie i możesz liczyć na siebie. Potrzebujesz wyczyścić swój sposób myślenia z takich absurdalnych rzeczy. Dlaczego warto się tym przejąć? Ze względu na bardzo negatywne skutki zaufania sobie. Jakie są najgorsze skutki ufania sobie i uważania siebie za dobrego człowieka? Widzimy to w historyjce Jezusa. Faryzeusz mówił coś niby do Boga, ale to była komunikacja jednostronna. Jemu się tylko wydawało, że rozmawia z Bogiem. Nie było żadnej interakcji ze strony Boga. On tylko sam sobie przytakiwał. Nie został usprawiedliwiony, Bóg się nim nie zajął, nie załapał się na ciąg dalszy. Nie będzie żadnego działania Boga w jego życiu. Tkwił dalej w swojej sytuacji, a ta sytuacja to przepaść między nim a Bogiem i nic się nie zmieniło. Pomimo tego, że przyszedł tam do świątyni i coś tam mówił, z czegoś był zadowolony, przepaść trwała dalej, brak zbawienia, oddzielenie od Boga. Ale też oddzielenie od ludzi, brak prawdziwych więzi na skutek pychy i pogardy. Człowiek ogarnięty pychą, zarozumiałością, zadowolony z siebie, pozostaje sam, bez więzi z Bogiem, bez prawdziwych więzi z ludźmi. Dlatego warto wyczyścić swój sposób myślenia z takich postaw i na to miejsce przyjąć nowy sposób myślenia, sposób podejścia, jaki miał celnik, synonim grzesznika, wielkiego grzesznika. Jakie podejście warto wstawić do swojego myślenia w miejsce poprzedniego, tego, które miał faryzeusz? Po pierwsze, bardzo przejmuję się tym, że Bóg na mnie patrzy i jak mnie widzi. Biję się w piersi przed Bogiem, to znaczy mam ogromny szacunek do Niego, respekt i bardzo przejmuję się tym, jak On mnie widzi. A co widzi? Co Bóg we mnie widzi? Uznaję jednak, że kiepsko ze mną. Nie uważam się za dobrego człowieka. Tak, trzeba to powiedzieć. Uważam się za złego człowieka. Myślę o sobie, że jak już na coś zasłużyłem, to na karę. I dlatego na co liczę? Odwołuję się w 100% do litości Boga. Rozumiem, że jedyną szansą dla mnie jest litość Boga. Taki sposób myślenia. Stąd moje zrozumienie koncepcji zbawienia. Czym jest zbawienie? Zbawienie to niczym niezasłużony przeze mnie dar Boga. Skoro tak, to bardzo przejmuję się tym, jak Bóg na mnie patrzy, co o mnie myśli, co we mnie widzi. Tak to widzę. Co Bogu się podoba, a co nie? Bogu podoba się, jeśli nie zaciemniam prawdy przez udowadnianie sobie Jemu, że jestem dobrym człowiekiem, przez powierzchowne osiągnięcia, przez tak zwane dobre uczynki. Wyobrażam sobie, że Bóg uśmiecha się na to. Bogu się to podoba, bo dobrze wie, kim jestem. Jestem grzesznikiem z natury, w sercu. Dlatego nazywam siebie kiepskim. Bogu podoba się, jeżeli liczę na właściwe rozwiązanie. Usprawiedliwienie jako niezasłużony dar Boga, za który zapłacił Chrystus, gdy umierał na krzyżu? Nic nie jest za darmo. Za mój dług zapłacił Jezus Chrystus, umierając zamiast mnie na krzyżu. Dlatego dla mnie zbawienie może być darem, na który zresztą nie mogę w żaden sposób zasłużyć. Bogu podoba się to, takie myślenie, w kwestii usprawiedliwienia i zbawienia. Bogu podoba się to, kiedy odwołuje się do Jego litości. On lubi taki dialog ze mną, gdy tak myślę. On się na to uśmiecha. I taki dialog autentycznie ze mną podejmuje. Bogu podoba się to, kiedy myśląc o innych ludzi, nie mogę znaleźć gorszego od siebie. Dlatego nie porównuję się z innymi, bo nie ma to sensu. Bogu podoba się, gdy jestem pokorny wobec Niego, gdy odpowiadam uniżeniem się. Na przykład, gdy czytam w Biblii o pyszałkach, tak jak ten fragment, i mam wrażenie, że Bóg kieruje go do mnie, to odpowiadam: racja Boże, jestem beznadziejnym pyszałkiem. Niecałe 2 tygodnie temu, bez jednego dnia, znowu przechodziliśmy razem z Ewą, moją żoną, obok naszego ulubionego pyszałka. Na gdańskiej Starówce, koło Muzeum Morskiego, stoi taki mosiężny pyszałek, ma gdzieś 40 centymetrów, ale jego pycha wydaje się większa niż całe Muzeum Morskie. Boże, ja jestem takim beznadziejnym pyszałkiem. Gdy mi się wydaje, kim to nie jestem, co potrafię, jak potrafię zawojować świat, uniżam się przed Tobą. Bez Ciebie nie mogę uczynić nic znaczącego, chociaż z Tobą mogę wszystko. Uniżam się, ale w tym uniżaniu nie upatruję jakiejś zasługi. To jest po prostu prawda, prawda o mnie. Nowy sposób myślenia. Wiem, że takie myślenie podoba się Bogu. Bóg wtedy rozmawia ze mną. W końcu Bogu podoba się to, że liczę na Niego, że On uczyni ze mnie kogoś według Jego pragnień. Może nawet wielkiego. Jeżeli Bóg będzie chciał, żebym był wielki w jakikolwiek sposób, no to nie będę taki pyszny, żeby się temu przeciwstawiać, tak? Może nawet uczynim jakimś tam w czymś wielkim. Oczywiście tylko dzięki Niemu i tylko dla Niego. A więc uczyń mnie takim, jakim pragniesz, bym był. Bo jestem kiepski. Ale Ty potrafisz zrobić coś z niczego. Dlaczego warto w ten sposób zmienić swój sposób myślenia? Ze względu na skutki, a najważniejszy z nich nawiązanie autentycznej relacji z Bogiem. I to na wieczność. Zbawienie. Chcąc wygrać najważniejszy konkurs, a przy okazji wiele innych, warto wyczyścić ten stary sposób myślenia i w jego miejsce przyjąć nowy. Ale co to znaczy zmienić swój sposób myślenia? Czy chodzi o jakieś postanowienia? Czy ja wzywam was dzisiaj do jakichś postanowień? Nic z tych rzeczy. Bo nie mamy takich kompetencji. To jest tak jak z plikiem komputerowym. Chcesz coś w nim zmienić, ale wyskakuje komunikat, że nie masz uprawnień, nie masz dostępu. I tak dokładnie jest w duchowej dziedzinie życia. Jak naprawdę zmienia się nasz sposób myślenia? List do Efezjan 4. Odnawiać się duchem w waszym myśleniu. Co to znaczy? Chcąc, żeby zmienił się nasz sposób myślenia autentycznie, musi zdarzyć się coś głębiej w naszym duchu, czyli w siedlisku naszych motywów. A więc taka duchowa anatomia człowieka, duchowo-fizyczna, nasze ciało, tak? Ale jest też nasz umysł, uczucia, czyli dusza. Ale jeszcze głębiej jest nasz duch, czyli siedlisko motywów. Jeżeli tam w duchu się nic nie zmieni, czy w sercu, mówiąc obrazowo, to zawsze wrócimy do starego sposobu myślenia. Choćbyśmy nie wiem co postanawiali. A więc nie wzywam tutaj was i siebie do jakichś postanowień. Raczej potrzebujemy zmiany w źródle, w sercu, ale nie mamy do niego dostępu. Jest jednak ktoś, kto ma dostęp. Zobaczmy list do Hebrajczyków 4. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. My nie mamy dostępu do źródła naszych myśli, czyli do naszych motywów, by coś zmienić. Ale może to zrobić Bóg. Bóg może powiedzieć coś do naszego ducha i coś w nim zmienić. My potrzebujemy jedynie na to pozwolić. I dzieje się to za każdym razem, gdy słyszymy jakieś słowa z Biblii, i kiedy Bóg te słowa bierze i kieruje do naszego ducha. I wtedy to coś zmienia. Popatrzmy więc na może dwie frazy z tego naszego głównego tekstu i pozwólmy, żeby Bóg do nas coś osobiście powiedział, do naszego ducha. Najpierw słowa z 9 wersu, jeszcze raz popatrzmy. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie. Boże, zmień mojego ducha, moje siedlisko motywów. Powiedz mu, ufaj mnie, Bogu. Powiedz do mojego ducha, by Tobie ufał. Ty, Boże, jednym słowem stworzyłeś świat, a teraz możesz powiedzieć coś do mnie. Otwieram Ci moje serce i powiedz, ufaj, Boże, zbuduj moją wiarę. Powiedz do mnie jedno słowo, ufaj i mój duch będzie Tobie ufał. Albo słowa z 13 wersu. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Boże, powiedz mojemu sercu, by liczyło tylko na Ciebie. Otwieram je przed Tobą, proszę, zmień je. Powiedz, ufaj mi i licz na mnie. Ty, Boże, jednym słowem stwarzasz świat. Co to dla Ciebie powiedzieć, żeby coś zmieniło się w moim sercu? Tylko Bóg może to zrobić przez swoje słowo. Tylko On ma kompetencje. On nas tak stworzył w ten sposób, że może coś do nas powiedzieć tam najgłębiej w naszym duchu i wtedy wszystko się zmienia. W źródle. My nie mamy kompetencji, by coś zmienić. Nie mamy dostępu. I gdy my sami coś postanawiamy, no od dzisiaj to będę tak a tak myślał. Nic z tych rzeczy. I tak wrócimy do starego myślenia, do starych problemów. Ale jak pozwolimy Bogu przez wiarę, by te słowa, które co rusz słyszymy, kierował do naszego ducha, pozwolimy Mu na to, nasze życie naprawdę zacznie się zmieniać. Mówimy dzisiaj o tym, jak wygrać najważniejszy konkurs w życiu, który otworzy przed nami nowe, niezwykłe możliwości, to znaczy sam Bóg się zajmie nami. Aby tak było, potrzebujemy nowego spojrzenia na siebie, odrzucić stare i przyjąć nowe. Powracając do naszej ilustracji, do tego konkursu muzycznego, na scenie stanęła dziewczyna w zrobionym na drutach swetrze, jakby przepraszająca, że tu jest mało sceniczna. Dlaczego tu przyszłaś? Pyta jeden z jurorów. Bo Pan potrafi zrobić coś z niczego. Dobre spojrzenie na siebie, dobra ilustracja do tego, jak warto stać przed Bogiem. Ta dziewczyna załapała się na ciąg dalszy. Trafiła pod opiekę. Pozwoliła, by ktoś jej pomógł komponować, śpiewać. Trafiła do dobrej klasy. Kolega umieścił kilka jej utworów w serwisie MySpace w internecie. Rok później otrzymała nagrodę Brit, czyli brytyjskiego przemysłu muzycznego, nagrodę krytyków. Po kolejnym roku, czy w kolejnym roku ukazał się jej pierwszy album studyjny, który wkrótce uzyskał status siedmiokrotnej platynowej płyty Wielkiej Brytanii i podwójnej platyny w Stanach Zjednoczonych. W kolejnym roku zdobyła dwie statuetki Grammy, nie mówiąc już o absolutnych rekordach notowań na listach przebojów. Za napisany i wykonany przez siebie utwór na potrzeby jednego z filmów o przygodach Jamesa Bonda dostała Oscara, Złotego Globa i Grammy. Sprzedała do tej pory ponad 90 milionów płyt i singli. Wiemy, że niektórzy z Was marzą o zdobyciu pewnych nagród, Wiem o tym, bo sobie rozmawiamy, muzycznych, publicystycznych, sportowych, naukowych. Jest to bardzo poruszające i życzę wam, byście je zdobyli. Ale powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie konkursy wypadają blado w porównaniu z konkursem, o którym wspomina Jezus, gdy mówi, kto się uniży, będzie wywyższony. Najważniejszy konkurs w życiu, który otwiera przed nami największe możliwości, kiedy to Bóg się nami osobiście zajmie. Dzięki temu otrzymaliśmy, wielu z nas już, albo możemy otrzymać to, co najważniejsze, między innymi zbawienie. Jak wygrać ten konkurs? Potrzebne jest nowe spojrzenie na siebie, nowy sposób myślenia. Boże, we mnie samym nie ma nic prócz błędu. Może w powierzchownym porównywaniu się z ludźmi wydaje się, że coś mam, ale przecież ważne jest to, jak ty na mnie patrzysz. I patrząc z tej perspektywy, kiepsko. Wychodzą takie rzeczy, że tylko bić się w pierś i liczyć tylko na twoją litość. Więc Boże, liczę w 100% na twoją litość. Zlituj się i uczyń ze mnie człowieka według twoich pragnień, twoich standardów. Ty potrafisz i tylko ty potrafisz uczynić coś z niczego. Nowy sposób myślenia o sobie. Idziesz więc ulicą, obok księgarni, okładka, jak wygrać każdy konkurs, autor, Jezus Chrystus, ale cena 3,50. Tania książka, bardzo niedoceniana, ale dla mnie nie mająca ceny, bezcenna. To jest mój bestseller numer jeden. Zamierzam wygrać konkurs, ten najważniejszy. Każdy myśli, że wie, ale co tam ludzie wiedzą? Czy to jest wartość dla ciebie, by poznać, co Chrystus na ten temat mówi? Warto wejść, kupić i pochłonąć.